Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jezus Chrystus, dobry pasterz. Jezus Chrystus, dobry nauczyciel. Jezus Chrystus, zbawca człowieka. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Pozdrawiam was, siostry i bracia, na mszy świętej, która jednocześnie jest naszym wielkopostnym zamyśleniem nad rolą nauczyciela i wychowawcy. Chcemy zanosić do Boga modlitwę, byśmy to, co najpiękniejsze i pełne pokoju, nieśli drugiemu człowiekowi. Jak wczoraj mówiliśmy, abyśmy pachnieli jak Jezus Chrystus, abyśmy smakowali jak Jezus Chrystus, a jednocześnie byli przesiąknięci samym dobrem. Pozdrawiam wszystkich parafian zgromadzonych wokół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pozdrawiam Pana Prezydenta, pozdrawiam Panią Kurator, pozdrawiam szacownych gości na czele z przewodniczącymi Solidarności Gdańskiej, Sopockiej i Gdyńskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj, moi drodzy, było o zmysłach. Dziś przyszedł czas na emocje. Któż ich nie ma? Wszyscy je mamy, okazujemy je, determinują nasze życie i zachowanie. Pewnie każdy z was tu dzisiaj przyszedł z różnymi emocjami, bowiem każdy z nas przeżył ten dzień zupełnie inaczej. Gdyby każdy z nas chciał osobno zamanifestować swoje emocje tu i teraz, no to zrobiłby się niezły galimatias. Wiecie, po co tu dziś jesteśmy? Po to, abyśmy wszyscy razem, jako wspólnota, doświadczyli tych samych emocji. Emocji, które potęguje liturgia, nasza nauczycielka. To w liturgii emocje, one dojrzewają. My celebrujemy Eucharystię, Misterium Chrystusa. Nie przyszliśmy tutaj okazać nasz egoizm, celebrować siebie, ale altruizm. Emocje, moi drodzy, nie są opozycją w stosunku do rozumu. Są nieodłączną częścią każdego z nas, naszego życia. Także Boga doświadczamy w liturgii przez zmysły i poznajemy Go przez emocje. Mówimy tutaj o prawdziwych emocjach. A prawdziwa emocja to taka, która wyraża obiektywną prawdę. Radość narodzenia, radość Wielkanocy. To nie jest emocja nastawiona na efekty specjalne, ale rodzi się ona z głębokiej wiary, z przeżywanego misterium. Emocje muszą być naturalne, nie sztuczne. Inaczej ciągle byśmy udawali, okłamywalibyśmy siebie samych. Tego liturgia nie promuje i ona tego w żaden sposób nie pochwala. Prosty przykład. Jesteśmy na Chrzcie Świętym. Może ktoś z naszych bliskich chrzci dziecko. Jest wyznanie wiary w formie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? Pada pytanie. Wierzę. To nie tyle deklaracja wobec zebranych, choć jest to publiczna forma wyznania, ale to jest przede wszystkim takie emocjonalne, bardzo szczere wyznanie. Wierzę w Ciebie, Boże Ojcze Wszechmogący. To musi być moje. Wszystkich, moi drodzy, emocji nie da się omówić, bo jest ich wiele. To wielka paleta barw i kolorów. Pozwólcie, że wybiorę te, które wiążą się z życiem młodego człowieka. Wy jako nauczyciele i wychowawcy pewnie wielokrotnie się z nimi zetknęliście. Widzieć świat, jakby dopiero został stworzony. Zobaczyć, doświadczyć, zachwycić się, widzieć rzeczy nowymi oczyma. Tak bardzo jest nam zawsze potrzebne bardzo takie świeże spojrzenie na rzeczywistość. zdumienie, zachwyt. Od tego pragnę zacząć. Zdolność do zauroczenia to prawdziwy dar. Uczniowie, studenci, oni są często znudzeni, odczuwają pustkę. Tak bardzo prywatnie traktują swoją wolność. Kto stracił, moi drodzy, zdolność zachwytu, to według metafory Kierkegaarda jakby spotkał wampira, który wysysa jego krew, a na jej miejsce wpuszcza środek nasenny. Człowiek, który nie ma tej zdolności zachwytu, on po prostu zasypia. Człowiek, który potrafi zachwycić się naturalnymi rzeczami, kiełkującą trawą, wstawaniem słońca, odnalezionym po latach przyjacielem, taki człowiek żyje i absolutnie nie chce mu się spać. Szczególnie Biblia uczy nas tego zachwytu. Czytając Nowy Testament, można naprawdę zachwycić się dobrą nowiną. Fakt zmartwychwstania to największy powód zachwytu u uczniów Chrystusa. Są oczarowani tą wiadomością. Szczególnym źródłem zachwytu dla chrześcijan jest noc paschalna. Ona jest tuż za kilka dni. To noc nadziei, oczekiwania na pusty grób. Światło Chrystusa rozświeca mroki ciemności. Tak piękny jest śpiew na cześć paschału. On nazywa się Exultet. Paschał symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego i tam zapisane są takie słowa. O zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania. Rzeczywiście, jeżeli my się czyć zachwycamy, no to mówimy, ech, jakie piękne, och, jakie wspaniałe. Te ech, och, muszę powiedzieć, że są też w liturgii. Ja nie chcę infantylizować, ale zobaczcie, o zaiste błogosławiona noc. Ale również i w Adwencie je spotykamy, gdy oczekujemy na przyjście Pana w nieszporach ostatniego tygodnia. Nieszpory to wieczorna modlitwa Kościoła, głównie odmawiają ją osoby duchowne, ale i też świeckie. I tam przed hymnem Maryi występują tak zwane antyfony o. Szybciutko to wyjaśnię. To antyfony, które są obrazami starotestamentalnych imion Pana Jezusa i zaczynają się od słów o mądrości, o Panie, o korzeniu, o kluczu Dawida, o wschodzie, o królu, o Emmanuel. I proszę sobie wyobrazić, że pierwsze litery tych antyfon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą pewne zawołanie. Ero kras, jutro przybędę. Zobaczcie, jaka liturgia jest bardzo entuzjastyczna. Skoro to o dotyczy i Wielkanocy, i Bożego Narodzenia, to znaczy, że podkreśla najważniejsze momenty w roku liturgicznym. Czasem się używa takiego stwierdzenia, że ktoś się tak zachwycił, że mu normalnie głos odebrał. Tak, moi drodzy, cisza też może być swoistym zachwytem, odpowiedzią na wielką miłość Pana Boga, którą On nas obdarowuje. Wtedy ta nasza emocja staje się jeszcze bardziej głęboka, przeradza się w adorację. Gdy kapłan podnosi ciało Chrystusa i kielich z krwią, jest ten moment ciszy. Tu nie trzeba nic więcej, tu trzeba trwać na modlitwie, tu głos odbiera. Teraz chcę trochę powiedzieć o smutku, bo on w pewien sposób charakteryzuje naszą epokę. Smutek to stan duszy, który może dotknąć każdego, i młodszego, i starszego. Smutek jest często powiązany z jeszcze innymi stanami duszy, z pesymizmem, z goryczą, z zniechęceniem. Smutek może być spowodowany różnymi czynnikami, bólem, separacją, żałobą, opuszczeniem, samotnością, nostalgią. Może być spowodowany tym, że ktoś mi wyrządził krzywdę, może prowadzić do depresji, do desperacji, nawet zdarza się, że i do próby samobójczej. Smutek zakłada więc cierpienie, ale może prowadzić także w głębie duszy, gdzie pokona je i zwycięży wtedy pragnienie życia. Jak pokonać ten ból, który powoduje smutek? Na pewno trzeba obudzić nadzieję, która podtrzymuje przy życiu. Dalej pokonać ten lęk smutku, nie pozwolić mu mówić, dojść do słowa, stać się potem gestem czy ekspresją. Wlać w serce optymizm. To nasza rola, także tych, którzy edukują i wychowują. Gdy zobaczymy kogoś smutnego, ucznia czy koleżankę, nauczyciela, nauczycielkę, to umiejmy pocieszyć, zarazić optymizmem. Nie przechodźmy obojętnie wobec smutnego człowieka, bo może on wewnętrznie cierpieć. Ciemność duszy, moi drodzy, zawsze trzeba przemieniać w blask. Ale też często z tego smutku jest po prostu trudno wyjść, bo człowiek popadł w melancholię, widzi wszystko w czarnych barwach. Ale tylko wtedy, gdy on się otworzy, a my do tego człowieka dotrzemy, gdy ten ból będzie współdzielony na dwóch, gdy go wysłuchamy, to będzie punkt wyjścia ku poprawie stanu duszy. W Piśmie Świętym ten, kto cierpi, jest zaproszony, aby zwrócić się ku Panu Bogu, aby otworzyć przed Nim swoje serce. Mamy Psalm 116. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił swe ucho ku mnie w dniu, w którym wołałem. Wezwałem imienia Pańskiego, Panie, ratuj moje życie. Czy też księga Izajasza, uzdrowiłeś mnie i żyć pozwoliłeś. Chrystus wziął na siebie nasze słabości, wszystek nasz ból. Jezus jest bardzo wrażliwy, wzrusza się każdą trudną sytuacją, tak jak na przykład przy grobie Łazarza. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił się i zapytał, gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. A co zrobił Jezus? Jezus zapłakał. Jak zatem liturgia wyraża smutek i nadzieję? Obrzędy liturgiczne, moi drodzy, nigdy nie pozostają człowieka samego, ale go zanurzają w tą relację z Panem Bogiem. Wielki Piątek i Wielka Sobota, ból Syna i ból Matki Boskiej. Ale tu nie chodzi o jakiś kult bólu, jego spotęgowanie, ale ukazanie, że nasze ludzkie bóle uczestniczą w tym szczególnym bólu cierpienia, który ma wymiar zwycięski, zbawczy. Gdy celebruje się sakrament namaszczenia lub sprawuje obrzędy pogrzebu, to teksty liturgiczne zawsze starają się złagodzić smutek. Kapłan przy namaszczeniu chorego mówi, przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Smutni i łaknący nadziei jakże często zwracają się z ufnością do Matki Bożej. Ona jest pośredniczką łask, kotwicą nadziei, uzdrowieniem chorych. W sposób szczególny czują się z nią związani najbiedniejsi, cierpiący. Naprawdę Matka Boża pomaga bardzo w przeżywaniu trudnych chwil. I zachęcam, byśmy właśnie od niej uczyli się szczerego współczucia, a to jest naprawdę bardzo potrzebna w życiu cecha. Idźmy dalej. Kilka słów o nostalgii. To termin, który jest złożony z dwóch członów. Nostos, powrót, i algos, ból. Kiedy dotyka nostalgia? Kiedy się wyjeżdża, kiedy się oddala, kiedy zmienia się miejsce pobytu, czy kiedy po czasie wspomina się różne wydarzenia, zarówno te dobre, jak i te złe. Trudno ją wyeliminować, gdy się jeszcze o czymś pamięta. Nostalgia może zostać przepracowana pozytywnie, można zrozumieć sens i znaczenie potrzeby aktualnego położenia, może być miłym, motywującym wspomnieniem pięknych chwil z przeszłości, ale też może być przeżywana z wielkim bólem, aż można po prostu umrzeć z tęsknoty. Jak trudno jest zostawić ojczyznę nie ze swojego wyboru i wyjechać. Ilu ludzi musiało to zrobić, bo albo wojna, albo był po prostu wyjazd za chlebem. Są też tacy, którzy byli zmuszani do ciągłej zmiany miejsca swojego pobytu i nie mają ani historii, ani korzeni. Jak miło jest usłyszeć przez telefon głos kogoś z ojczystych stron, gdy jest się daleko, albo zobaczyć zdjęcie sprzed kilku lat. Miło, ale to wszystko powoduje nostalgię. W Biblii rzadko występuje to pojęcie. Psalm 137. Nad rzekami Babilonu tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. To rzeki, które pamiętają wygnanie ludu izraelskiego. Ale też w Piśmie Świętym Pan Bóg obiecuje narodowi wybranemu nową ziemię. I podobnie jest z nostalgią w liturgii. To tęsknota za przeszłością, ale i tęsknota za przyszłością, za tym, co będzie potem. Wszyscy jesteśmy bowiem pielgrzymami na tej ziemi, a nasza ojczyzna jest w niebie. To często nostalgia świętowania, uczestniczenia w tym świętowaniu. Kiedy gromadzimy się na mszy świętej, no to wspominamy wielkie dzieła Boże z przeszłości, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. One stają się na nowo obecne dzięki mocy Ducha Świętego. Przeżywamy je na nowo. I oto świętowanie wzmaga też pragnienie tego, co będzie potem, a więc życie wieczne, powtórne przyjście Chrystusa, uczestniczenie w liturgii nieba, spotkanie Pana Boga twarzą w twarz, bo tego wszyscy pragniemy. A więc liturgia to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Trudno znaleźć celebrację, która by nie wyrażała tego wszystkiego. Byłaby po prostu ona nieautentyczna i nieprawdziwa. To relacja między już, a jeszcze nie. Liturgia uczy przeżywania nostalgii, ale ona czyni to na swój sposób. Akcentując teraz, ale i akcentując początek i koniec. Chrystus jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Jest to zdrowa nostalgia. Potrzeba życia przeszłością, wspominania tych zbawczych wydarzeń, jak i potrzeba spoglądania z ufnością i z nadzieją w przyszłość. Tak rozumiejąc nostalgię, będziemy też może w stanie pomóc i naszym uczniom, zwłaszcza może tym, których rodzice przebywają za granicą. Oni pamiętają te wspólne, piękne chwile spędzone razem, ale też pewnie czasem brakuje w ich sercach nadziei, że te chwile jeszcze mogą powrócić, że rodzice wrócą. Zrobiło się trochę smutno, więc idziemy ku radości. To emocja bardzo silna i mocna. Radość, uśmiech to niezamierzony skutek przeżywania wydarzeń i sytuacji z codziennego życia. Radość to przeciwieństwo smutku, to entuzjazm, to witalność, to siła życiowa, to lekkość, uśmiech, to optymizm. Jest to emocja bardzo pozytywna i bardzo potrzebna. To wreszcie emocja bardzo socjalna. Raduje się, śmieje, zawsze dobrze w grupie, razem. Ile radości jest czasem na lekcji czy na wykładzie. To wychodzenie z siebie, aby radować się wspólnie. Słabą stroną radości jest jej kruchość, ulotność. Często trwa krótko, jest zbyt delikatna. Ktoś powiedział coś wesołego, wszyscy się zaśmiali i po sprawie wraca się do rzeczywistości. Radość, jak i dobry humor przychodzi i odchodzi. Szczęście natomiast jest czymś o wiele trwalszym. Ma się radość, a jest się szczęśliwym. To wszystko to doskonały lek na apatię, zgorzknienie, które nieraz ogarnia. Jakie mogą być motywy radości? Dobre relacje w domu, miłość, praca, moje hobby, które kocham, wspólne spędzanie czasu. Radość jest nieodłącznym elementem święta, niedzieli. Radość odpoczynku, spokojnego, bez stresu. Dziś odpoczynek, zwłaszcza ten niedzielny, on traktuje się bardzo produktywnie. Masz w świadomości kolejne zadania. Co jutro musisz wykonać? Na tę myśl nawet nie możesz zasnąć. Dla chrześcijanina ten pierwszy dzień tygodnia jest dniem, który powinien być definiowany przez bezinteresowność. Mam czas dla Boga, niedzielna Eucharystia, czas dla bliskich, mam czas na spacer, na wypoczynek. Mój czas poświęcam bezinteresownie, potrafię go dobrze zorganizować. To jest klucz, by móc nabrać siły na kolejny dzień. Ale czynię to bez stresu. Niedziela niech zawsze będzie dla was, drodzy bracia i siostry, dniem bez stresu. Dniem radości. Przyjrzyjmy się radości w Biblii. Sam Bóg jest radością i to jest siłą narodu izraelskiego. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Pan Bóg także ma emocje. Jak mówi księga Izajasza, Bóg twój się tobą rozraduje. Także w sercu Chrystusa było wiele radości. Jezus radował się w Duchu Świętym, mobilizował swoich uczniów do radości, gdy opowiadał na przykład przypowieść o synu marnotrawnym, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Chrystus więc chce, abyśmy mieli tę Jego radość w sobie w całej pełni. Wiecie, co jest pierwszym zadaniem ucznia Chrystusa Zmartwychwstałego? To jest optymizm, bo motywem Jego radości jest Pascha Chrystusa. Skąd płynie ten optymizm? Ano ze stwierdzenia, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki, zauroczenia się Bogiem. Może to też jest powodem pewnym, że coraz mniej ludzi uczestniczy w niedzielnym świętowaniu, bo nasze celebracje są po prostu smutne. Tak ważna jest też muzyka liturgiczna, dobry śpiew i wtedy ekspresja tej radości szczerej, przepełnionej nadzieją. Rzeczywiście ona jest. Śpiew także unosi naszą duszę ku niebu. My, którzy jesteśmy uczniami Jezusa, powinniśmy ciągle wołać. Ja zacznę tylko pierwszą literę. I tu chwila ciszy, bo chodzi mi o tę tradycyjną wielkanocną aklamację. Mówi się, składając życzenia wielkanocne, wesołego, a nie chcę jej teraz wypowiadać, bo mi jako liturgiście nie wypada. Nasza nauczycielka liturgia zrobi to już za kilka dni. Ta aklamacja jest jak aplauz, jak brawa dla zmartwychwstałego. Moja radość to Chrystus zmartwychwstały. Kiedy jesteśmy zadowoleni, rozradowani, okazujmy to. Okazujmy to na przedstawieniu szkolnym, w teatrze, w operze, doceniając aktorów i artystów. Dziecku może zrobić się bardzo przykro, jeśli zauważy, że ktoś, kto go ceni, nie klaskał na jego występie. Już ostatnia emocja, o której chciałbym wspomnieć, to wdzięczność. Tak bardzo potrzebuje jej współczesny świat. Wdzięczność musi mieć motyw, jest zawsze połączona ze wspomnieniem. Żyjemy w epoce mediów, to one często przypominają nam lub wręcz wyznaczają, o których wydarzeniach, ważnych dniach czy rocznicach trzeba pamiętać. Rocznica niepodległości, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela czy Dzień Matki. To są święta społeczne, gdy w sercu człowieka rodzi się wdzięczność za wolność, za życie, za rodziców, za wychowanie, za dobrą wychowawczynię. Dobro otrzymane, wyświadczone, ono prowokuje konkretną reakcję. W Piśmie Świętym wdzięczność okazywana jest Bogu za Jego zbawczą miłość, za wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Jak zaznacza żydowskie opowiadanie paschalne, w każdym pokoleniu każdy jest zobligowany, aby zobaczyć siebie samego wychodzącego z Egiptu, aby okazać wdzięczność Panu Bogu za Jego wieczną miłość i dzieła, które wciąż czyni. Liturgia i wdzięczność. Każda celebracja, każda akcja liturgiczna ma wymiar dziękczynny. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Przez Chrystusa dziękujemy Bogu. Msza Święta, Eucharystia, od greckiego Eucharistein, to dziękczynienie za chleb, za wino, to czynić dziękczynienie, wypowiadając konkretne słowa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Niedługo czeka nas Wielki Piątek. Kapłan w ciszy na początku celebracji padnie na twarz przed ołtarzem. To gest usilnej modlitwy, pokory, intensywnej wiary, bowiem przed misterium krzyża nie da się dużo powiedzieć. Autor życia oddaje swoje życie na krzyżu. Ta cisza ukazuje nam z jednej strony przerażenie, a z drugiej strony miłość bezinteresowną, która zwycięża. W dalszej części liturgii kapłan odsłoni krzyż. Będziemy go adorować. Zaśpiewamy: Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił. Ucałowanie krzyża będzie wyrazem wdzięczności za wielkie misterium miłości. Jednym z najpiękniejszych hymnów wdzięczności w liturgii jest hymn Gloria. Chwała na wysokości Bogu. Śpiewamy każdej niedzieli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, bo... I tutaj wymieniamy konkretne motywy, za które powinniśmy być wdzięczni Bogu, bo wielka jest chwała Twoja i tak dalej. Po każdym czytaniu wypowiadamy słowa: Bogu niech będą dzięki. Ale tu nie chodzi o wdzięczność, że ja właśnie w tym momencie posiadłem pełnię prawdy objawionej, ale o wdzięczność za to, że spotkałem Pana Jezusa w Jego Słowie, że Bóg do mnie przemówił, że przypomniał mi, co On zrobił dla mnie. I znowu to zakłada wdzięczność. I zakończeniem mszy świętej: idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jak to? Koniec mszy i jeszcze mam dziękować? Tak, bo to jest początek i koniec. Koniec Eucharystii i początek naszego posłania w codzienność. Zatem emocje, której nauczyła nas nasza nauczycielka liturgia, chcemy rozpocząć realizować już w życiu. Bóg mi pobłogosławił, no to ja jestem wdzięczny za to, mam iść i błogosławić innym. A błogosławić to dobrze mówić, to nieść dobre słowo Pana Boga, to absolutnie nie złorzeczyć. Gdy obchodzimy jakiś wyjątkowy dzień w kalendarzu, na przykład nasze urodziny, to jest to szczególny dzień, aby podziękować Panu Bogu za życie. Ale nie jest to jedyny dzień w roku, kiedy powinniśmy tak czynić. Wdzięczność nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jednego dnia w roku. Za chwilę udamy się na Drogę Krzyżową ulicami naszej pięknej Gdyni. Podziękujmy Panu Bogu, że posłał na świat swojego Syna, który oddał za nas swoje życie. Podziękujmy za Jego zbawcze cierpienie. Złączmy się z Nim. I z promykiem wielkiej nadziei i takiej już cichej radości oczekujmy poranka zmartwychwstania. Amen.
Za chwilę rozpocznie się Droga Krzyżowa ulicami naszego pięknego miasta, miasta z morza i marzeń. Nie z marzeń, tylko miasto, które wychodzi z wody, a jednocześnie z ludzkich serc. Wczoraj były gesty, dzisiaj były emocje. I cóż powiedzieć, wczoraj otrzymaliśmy pytanie, które zostało postawione przez rekolekcjonistę. Czy można zbudować szkołę bez Chrystusa? Pozwólcie, że w pierwszy piątek miesiąca w roku Matki Bożej Fatimskiej dzisiaj właśnie w piątek udzielimy odpowiedzi. Księże Krystianie, można. Można zbudować szkołę na Chrystusie i można zbudować szkołę bez Chrystusa. 13 maja 1917 roku, a trwało wszystko do 13 października, również 17 roku. setna rocznica objawień fatimskich. Nawracajcie się i uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. Nie upłynęło dużo czasu, bo jakikolwiek wziąć kalendarz, gregoriański bądź juliański, na przełomie października i listopada, w zależności jak liczyć, wielka rewolucja bolszewicka, rok 1939, a potem dokument Eklezja in Europa świętego Jana Pawła II. Dwa totalitaryzmy już przeżyliśmy, a teraz urodził się trzeci, któremu na imię, używając słów papieża, liberalizm aksjonormatywny, liberalizm wartości, liberalizm, który jest pomieszaniem pojęć między dobrem a złem, życiem a śmiercią, błogosławieństwem a przekleństwem. Dlatego dzisiaj wychodząc na ulicę naszego pięknego miasta, chcemy powiedzieć, niech się wypełniają tajemnice fatimskie, tajemnice Boga, aby nigdy więcej nie objawiły się tajemnice diabła, korzystając z słów papieża Franciszka. To ostre zestawienie, dobre i zło, ciemność i światło, Jezus i diabeł. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie, wybieraj błogosławieństwo. Dlatego, księże Krystianie, dziękuję za to, że pozwól, że tak powiem, kazałeś nam, używając imperatywu, aby Bogu dziękować, Boga uwielbiać i wzruszać się. A jeżeli być nostalgicznym, to w rozumieniu klasycznym i liturgicznym. I za to Bogu niech będą dzięki. Księdzu Krystianowi to słowo przez usta nie przeszło, no bo jego matką jest liturgia, a moją matką jest pedagogika, to powiem. Alleluja i do przodu. Jezus jest z nami i Jezus nas prowadzi. Dlatego wszystkim życzę tej wielkiej ufności i wielkiego zawierzenia, a Pan, który narodowi siłę dawał, jeżeli tylko naród o to prosi, on tej siły dostąpi. To, co wydawało się niemożliwe i nie do przeskoczenia w latach 70., przełom lat 80., jest naszym udziałem. Było niemożliwe, a dzisiaj żyjemy. Nie jest to dar dany raz na zawsze i za darmo. Jak powiedziałem wczoraj, masz to, za co zapłaciłeś. Niech zatem krzyż Jezusa będzie dla nas wszystkich tym wielkim spojrzeniem w duchu wiary, nadziei i miłości, w duchu gestów, o których wczoraj była mowa, i w duchu emocji. A na symbole przyjdzie czas jutro, a zatem wszystkich zapraszam jutro godzina 19, to znaczy wskazówka mała na 7, a duża na 12. Szczęść Boże!